Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Sitarz Kwiatkowski. Cześć Piotrek.
Dzień dobry, cześć.
Chciałem Ci na wstępie, Piotrek, oddać Ci honor, oddać Ci rację za to, że Twoje przewidywania negatywne dotyczące tego, jak będzie wyglądać sytuacja po nowym roku, czyli w nowym roku teraz, jeśli chodzi o COVID-19, się sprawdzają. I wiem, że może to nie jest temat, o którym wszyscy chcą słyszeć, ale ja nie mam się kogo spytać za bardzo. Próbowałem się pytać i nie mogę uzyskać informacji. Może ty będziesz wiedział, co jest nie tak, że tak cały czas w tym jesteśmy.
Ale pytasz mnie o sytuację poza NBA?
Dużo. Tak, poza NBA, COVID-19. Tak, na wstępie.
Nie jestem ekspertem. To chyba myślę, że większość ludzi ma takie poczucie, że przynajmniej w Polsce, tak? Że
istnieje lockdown, tak? Jesteśmy w lockdownie
cały czas. Zaczęliśmy względnie dobrze. Z perspektywy czasu może ten pierwszy lockdown to jest panika, bo też była panika, kiedy było ile tam 100-120 zakażeń, a później no to chyba taka natura ludzka się ukazała, że z czymś się oswoiliśmy, coś się stało normalne i też no trudno oczekiwać od rządu, który, abstrahując od poglądów politycznych jednostek, który ma swoje wewnętrzne problemy, że będzie zachowana jakaś nie tylko kohezja względem działań, ale będzie zachowana lista priorytetów, tak? Dzisiaj dla rządu priorytetem raczej nie jest pokonanie sytuacji związanej z koronawirusem, tylko wewnętrzne rozgrywki. Mhm. I to się tak toczy od kiedy? Bardzo szybko też się pojawił jakby temat wyborów prezydenckich. W kiedy? No, kilka tygodni po rozpoczęciu się pandemii w marcu 2020. Więc to sobie tak, jedna rzecz sobie płynie własnym torem, liczba zakażeń, którą się można jarać, można się nie jarać, ludzie umierają w samotności. Był taki, nie wiem, taka propozycja może dla partii, które nie rządzą nami, żeby jakoś wykorzystać to, że no grać na śmierci, tak? No ale...
No tak, tak, że to, ale to już mamy taką...
Ja nie słyszę od autorytetu podnoszenia larum, że umierają ludzie.
Dobrze, ale pytanie moje teraz dotyczy tego, że mamy lockdown, który trwa już bardzo długi czas i jakoś efektów no, nie widać.
No poniekąd.
No wczoraj mieliśmy 700 ileś tam zgonów i to tak już trwa tydzień w tydzień. Dzień świstaka się zrobiło. Ile w tych poprzednich falach było widać efekty tych lockdownów, to tutaj jakoś to tak cały czas trwa.
Tylko wiesz, no to jest tak, jakiej strategii nie wybierze rząd, no to nie mamy takiego bezpiecznego zaplecza, na tym się można oprzeć, tak? Zrezygnowanie z lockdownu, no to więcej zarażeń. Program szczepień, który też dobrze wystartował, też się po drodze zdążył je spieprzyć. Wiesz, wychodzi takie polskie, chociaż może w innych krajach też to jest, ale wychodzi takie jakoś to będzizm, tak? Mhm. No więc nie wiem, no warto chyba w tym czasie być egoistą, martwić się o siebie, o najbliższych, o ludzi, na których nam zależy, bo takie czasy, niestety.
W moim magicznym notatniku, który istnieje od, nie wiem, już 10 lat, mam taki plik w notatniku, w którym wszystko jest, zaczęły się wreszcie wyświetlać, gdy już nie muszę nawet przesuwać do góry kursorem, żeby w terminarzu dni kolejnych zobaczyć już u góry magiczne koniec sezonu regularnego. Już nie muszę przewijać, już widzę. 16 maja jest koniec sezonu regularnego, czy nawet 14? 16 czy 14? 18 maja jest początek turnieju play-in. 22 maja jest początek play-offów i my patrzymy na rozstawienia w tabelach. W tym sezonie jest to utrudnione, bo będzie turniej play-in. I myślimy już o ewentualnych match-upach, o których moglibyśmy zacząć rozmawiać i o tym dzisiaj będziemy mówić. Porozmawiamy też o jednym zespole, który nie wiedzieć dlaczego jest trochę pod radarem, a jest drugim najlepszym zespołem sezonu regularnego. I porozmawiamy też o Stephenie Kerrym, który rzuca po 40 punktów na mecz od 9-10 spotkań. I patrzymy na te matchupy playoffowe i takie wyświetlają nam się dwa wstępnie, bardzo wstępnie. Denver Nuggets i Los Angeles Lakers w matchupie miejsc 4-5. Jeszcze nie wiadomo, czy Lakers na czwartym, Denver na piątym, ale jest różnica między Clippers na trzecim, a Denver na czwartym i jest różnica między Lakers na piątym, a Portland na szóstym. I drugi matchup, który mamy, to jest Clippers-Portland. I powiem ci, że ja jakoś nie umiem się tak bardzo podekscytować tymi matchupami, dlatego że Lakers-Denver widzieliśmy i nie gra Jamal Murray, natomiast Clippers-Portland w tym sezonie nie idzie dla Portland. Były trzy mecze, dwa pierwsze wysoko przegrane przez Portland i ten ostatni tutaj przegrany przez Paula George'a, który był w crunch time przeciwko Trail Blazers, dobry, ale nie grał Damian Lillard jeszcze. Czy ty widzisz szansę dla Portland w matchupie z Clippers?
Jakieś tam widzę, takie bez przekonania. Też ostatnie dni i doniesienia o tym, że Terry Stotts zostanie poddany po sezonie takiej dokładnej ewaluacji, to też raczej nie napawają pozytywnie i już w kontekście teraźniejszym, że tam się nie dzieją rzeczy bardzo dobre i nie dzieją się rzeczy optymalne, bo dochodzi do sytuacji, kiedy Robert Covington, tak, potencjalnie najlepszy obrońca tego zespołu, w odniesieniu do powiedzmy ligowej średniej czy ligowej elity, wiadomo, troszkę poniżej, ale w Portland najlepszy obrońca, nie gra crunch time, nie gra w czwartych kwartach, są jakieś dziwne pomysły dotyczące krycia, w zasadzie brak takiej, brak zorganizowania się, to znaczy Damian Lillard czy McCollum kryją najlepszych rozgrywających, kiedy na parkiecie jest Covington na przykład, tak? Ja wiem, że to jest sezon regularny i być może nie ma co zdradzać pomysłów, ale wszyscy wiedzą, że kiedy przyjdzie odpowiedni czas, to Robert Covington będzie bronił prawdopodobnie Stephena Kerrego.
A to nie jest tak, bo pamiętam jakiś crunch time Portland, musiałbym sobie przypomnieć, jeden z ostatnich meczów, chyba mecz z Bostonem to był, już patrzę, kiedy to było, 13 kwietnia i tam, jeśli dobrze pamiętam, też był taki motyw, że Covingtona nie było w tych kluczowych posiadaniach. I czy to nie jest tak, bo Portland cały czas jest na dole efektywności defensywnych. Tam zespoły, które są poniżej, to nie wiadomo, czy one w NBA grają nawet. A czy to nie jest tak, że Portland powinno sobie, ja wiem, że to już jest zbyt późno na to, ale przez ten cały czas ostatnich lat Damiana Lillarda tam, przypomnij mi, nie było takiego plastra, klasycznego plastra defensywnego Tonego
Allena. Wesley Matthews? Może? Przed zerwaniem?
Może, ale to też chyba, on mógłby takim zawodnikiem.
Wiesz, taka statystyka.
A takiego plastra, nie Covingtona, wiesz, bo ja też widzę Covingtona, jak Covington jest rzucany na te jakieś główne matchupy i Covingtona da się minąć łatwo, mam takie wrażenie zawsze. Że on w tym defensive sense nie jest taki pewny, on nie jest znany z tego, że jest bardzo dobrym obrońcą sam na sam, tylko gdzieś tam obrońcą z pomocy, gdzieś w przestrzeni i tyle.
Widzisz, tylko nie ma lepszego obrońcy niż Robert Covington w tym zespole. Kto inny?
Bo tu zaraz Terry Stotts zostanie zwolniony, bo to idzie w tę stronę, że oni odpadną w pierwszej rundzie playoffów, a może nie, może znowu Paul George psychicznie nie wytrzyma, a Kawhi Leonard nie będzie zdrowy i dojdzie do niespodzianki, gdyby to miał być matchup z Clippers. I Terry Stotts straci pracę, podczas gdy może jeden plaster, zainwestowanie w człowieka gdzieś. Chociaż to też zawsze był salary cap, kłopot w Portland przez lata ostatnie, nie? Nie było tego miejsca.
Więc to też... Tak, i to jest jeszcze kłopot w następnym sezonie. Jedna statystyka, jak już mówisz o tym plastrze defensywnym, to od 2012 roku, kiedy Damian Lillard gra w Portland, to oni by tylko dwa razy skończyli sezon w top 15 efektywności defensywnej. Dwa razy w top 10 chyba na szóstych miejscach, ale top 15 dwa razy w ciągu 9 sezonów, no to jest dramat i to jest pewna wrzutka na Damiana Lillarda, że on jako lider...
No właśnie napisałeś to i
jakbyś mógł rozwinąć dopuszcza to. Dopuszcza do tego, że jego zespół jest w ostatniej dekadzie jednym z najgorszych zespołów w obronie? Tak chyba można powiedzieć, bo to są miejsca... Obecnie Sacramento Kings mają gorszą obronę w NBA. Poprzedni sezon też nie był dobry. Gdyby tak sumować średnią, to myślę, że oni byliby w low 10, spokojnie, w low 5.
Może na... No tak, bo pamiętam sezony Portland na 20, gdzieś tam 4, 5, nie? To tak idzie.
Wiesz, ratuje się jakoś ta narracja tym, że Portland w playoffach, a poza wpadkami z Pelicans w 2018, no to byli jednak w finale konferencji, co dla takiej organizacji i ogólnie dla organizacji NBA, które nie mają absolutnej, dominującej gwiazdy z top 3, top 5 ligi, no to jest jakieś wydarzenie, jakieś osiągnięcie. Natomiast no, trudno tu być optymistą w jakimkolwiek sensie w oczekiwaniu na rozbrat nie tylko z trenerem, ale co z CJ-em McCollumem na przykład, bo to też jest taki symbol pewnej stałej, tak? Lillard, McCollum i teraz odpowiedz mi na pytanie, czy oni mogą być lepsi niż byli? Czy oni w ogóle kiedykolwiek byli najlepszym duetem ligi albo takim duetem, który no, nie wiem, trafili na kozackich Warriors w 2019 roku. Ale czy wygraliby na przykład z Toronto Raptors wtedy? Nie tylko pod kątem, tak? Nie tylko patrzę na nich pod kątem ofensywnym, no, ale też obrona. Mimo, że obydwaj stali się lepszymi obrońcami, no to jednak jest duet non-stop w obronie jechamy.
To też w tym sezonie można oczywiście jak zwykle szukać gdzieś usprawiedliwień w tym, że tyle minut musi grać Enes Kanter. Carmelo Anthony gra ich też prawdopodobnie za dużo. Albo być może za dużo gra minut Carmelo Anthony, może nie musi tak dużo grać, no ale ma dobry sezon ofensywnie. Kontuzjowany Nurkić, Zach Collins nieobecny, ale nawet z tym też trudno by przypuszczać, że chociaż może to mógłby być ten sezon, gdyby w pełnym składzie po dodaniu Derricka Jonesa byliby taką obroną na poziomie ligowej średniej. I teraz, gdy mam pomyśleć o tym matchupie, to takich szans Portland upatruje tylko w tym, że będą w stanie wygrywać mecze 129 do 127 na końcu, że Kawhi Leonard nie będzie zdrowy i to tak bardziej, żeby przerzucić. Serge Ibaka nie wróci, bo to też długo trwa w Clippers, nie ma Ibaki już od miesiąca. To tylko jakoś w ten sposób. Mecze...
Plus w Clippers jest Rajon Rondo i tak przypuszczam, że to nie będzie dobry mecz dla Damiana Lillarda. Taki zmotywowany Rondo. I ogólnie wyobrażam sobie, jeżeli go w trójkę obsiądą Rondo, w czwórkę nawet, Rondo, Beverley, Leonard, Paul George, jeżeli Tyron Lue wyjdzie ze schematem defensywnym, który nie będzie dopuszczał odstępstw, tak, który będzie konsekwentny, no to Blazers mogą nie wygrać meczu może nawet w tej serii.
Denver Lakers, ten matchup oczywiście jest już kontuzjowany nie przez Lakers, aczkolwiek tutaj myślę, że też się można trochę zacząć martwić o przedłużający się powrót LeBrona, no ale przez fakt, że Jamal Murray nie zagra i to tak jakbyś trochę Jokiciowi zabrał lewą rękę. Bo to najlepiej funkcjonujący tandem mały, wysoki w lidze i grają od lat i teraz jeszcze kontuzja Monte Morisa nie pomaga, ale to już mówimy o takich small potatoes i mamy ten cross match tutaj na Jokicia, w sensie mismatch na Jokicia w postaci Anthony'ego Davisa. Ja pamiętam jeden mecz z tego sezonu, jak oni grali, Jokic był już doskonale grał na początku sezonu. Denver nie miał jeszcze dobrego bilansu i pamiętam jeden mecz przeciwko Anthony'emu Davisowi, gdzie chyba z 15 punktów nie wyszedł i Davis znowu był najlepszym wysokim na boisku. I też jakoś mi się trudno ekscytować, natomiast no, tu też upatruję szansy w kontuzjach, w urazie. Usiłuję sobie przypomnieć, ile czasu LeBronowi Jamesowi zajmuje powrót do wysokiej formy, ale tylko, że gdy myślę o tych przerwach LeBrona, może mi przypomnisz, to myślę o tych czasach, gdzie brał sobie tam 2-3 tygodnie wolnego w trakcie sezonu na podreperowanie się, i to, ale to było gdzieś tak w trakcie sezonu, w styczniu. Tutaj wraca po skręceniu kostki, ma 36 lat i to mówię, to wydłuża się, nie znamy jeszcze daty. Ja powiedziałem tak, nie, chyba w ostatnim odcinku, nie, czy dwa odcinki temu, że on już zaraz wróci, bo źle gdzieś musiałem przeczytać, ale nadal nie znamy daty powrotu LeBrona. Niemniej powiem ci szczerze, że może to przesadzę, ale myślę, że nawet gdyby Lakersi weszli w ten matchup z LeBronem jakimś nie do końca w rytmie, to i tak będą faworytem.
Dobrze, że to nie jest kontuzja mięśniowa. Tak, tylko że to jest uraz. Tak, skręcenie kostki. To gorsze skręcenie kostki. To rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że nawet z LeBronem na jednej nodze, to obecne line-upy Denver Nuggets składają się na pozycji 1-2 z graczy Facundo Campazzo i Austin Rivers. I to są gracze, których LeBron bierze do post-up.
A twój ulubieniec, Barton? Will?
I Will Barton. Will, i tak. I LeBron. Ale przydałby się może w Portland teraz, nie wiem. Nie wiem, może. Wiesz, tą trójkę czy tą dwójkę i LeBron i Davis biorą do gry jeden na jeden i co? No i dzieją się rzeczy podobne do tych z Orlando, czyli łańcuch zdarzeń w obronie, która no powiedziałbym, że ma szansę być lepsza, może będzie lepsza, bo jest Aaron Gordon, to są zasięg, szybkość, reakcja.
Jest tam, tak. Wiesz, jak patrzę na ten matchup, to akurat tam, gdzie Denver stało się, popatrzę na Denver, na te line-upy Porter, Gordon, Jokic i trochę nie umiem się jeszcze przyzwyczaić do tego. Znaczy ja wiem, że Millsap grał, ale to jest jednak inny wiek, nie? Gordon jest atletą. Nie umiem się przyzwyczaić do tego, że Denver jest takie duże z przodu. Czasem gdzieś tam Gordon nie grał ostatnio w crunch time, trochę miał chyba pretensji, zdziwiony był. Ale tam, gdzie Denver jest, gdzie teraz są siły Denver, zrobiły się takie małe siły Denver, przynajmniej w tym ustawieniu, to jest siła Lakers, czyli gra wysoko, czyli jeszcze dodali w trakcie sezonu Andre Drummonda. No, oni sobie mogą pozwolić na to, że Mark Gasol jest zupełnie poza rotacją. Więc tam, gdzie właśnie przydaliby się gardzi tutaj, jak najwięcej gardów, żeby może gdzieś, wiesz, rozrzucić, wyciągnąć dalej, mówię tak dużymi ogólnikami, to Denver dodatkowo jeszcze oddało Garego Harrisa w wymianie, więc teraz tych trzech ludzi, którzy grali, nie ma w Mareju, w Morrisie i w Garym Harrisie, więc też jakoś trudno się ekscytować, mówię, tym matchupem.
Jedna rzecz, która mnie jakoś tak intryguje, to jest potencjalny tall ball Nuggets z Jokiciem na piłce i Gordonem na piłce, do tego Porter Junior, do tego Paul Millsap i Jamichael Green. Tylko że trade-off w obronie, no to musiałby być następujący, z obrona strefą przede wszystkim. Chyba tak mi się wydaje, bo bronić tych dobrze grających Caruso, Hortona, Tuckera, tak, Taylen Horton Tucker. Do tego jest Morris, który gra dobry sezon. Chciałbym zobaczyć, jeżeli do tej serii dojdzie, chciałbym zobaczyć taką piątkę Denver i jak oni sobie radzą, bo chyba pomijając wynik dla Lakers, dość pewny, no to rzeczy, których będzie musiał użyć Michael Malone, to raczej będą rzeczy niestandardowe, trochę takie może szaleńcze, albo może proste, pick and roll, Campazzo, Jokic i co? Jokic grający serię na 30 punktów, 10-10. To się może w sumie wydarzyć.
Dobrze, wiesz co? Pomówmy o zespole, którym szczerze powiedziawszy nie mogę się jakoś zajarać w tym sezonie. Nie mogę się zajarać siódmym atakiem i bardzo dobrą obroną. Phoenix Suns. Musisz mi pomóc, bo jest szansa, że jestem zmęczony mówieniem przez lata ludziom o tym, jak dobry jest Chris Paul.
To wychodzi teraz,
może,
nie?
Dlatego, to wychodzi chyba teraz, bo znowu mamy metodyczne tempo, absolutną kontrolę Chrisa Paula. Mamy zespół, który popełnia mało strat, mamy zespół, który umie znajdować rzuty w midrange od swoich dwóch gardów. Jest zespół, który dobrze broni, ma bardzo dobrego defensywnie centra, gra bardzo dobry spacing. Tak naprawdę nie umiem temu zespołowi zarzucić. Myślałem, że ławka nie będzie grać tak dobrze, ale ławka gra, radzi sobie zupełnie nieźle, taka posklejana ławka rezerwowych. Co gubię Phoenix Suns? Czy gubię coś? Czy też być może to jest zespół, który jest dobry, nie dostaje potrzebnego kredytu i powinien być traktowany jako kontender do mistrzostwa?
Wiesz co? Chyba gubimy to, że Chris Paul ma 35-36 lat i gubimy to, że Devin Booker nie jest postrzegany jako jeden z najlepszych gardów w NBA. Tak, gdzie się to schowało, zarówno postęp, przede wszystkim chyba postęp w obronie, bo w meczach z Clippers na przykład miał Booker posiadania świetne w obronie na Kawhi Leonardzie.
Ja pamiętam, na początku sezonu byłem dosyć zachwycony tym, że Devin Booker gra lepiej w obronie, no bo to też jest zupełnie naturalne, nie ma tyle roli w ataku, więc może troszeczkę się w obronie poświęcić. Ale pamiętam, oglądałem Bookera, który nagle biega po zasłonach, przepycha się przez ludzi i stara się naprawdę za trzech.
To, wiesz, to z drugiej strony nie jest tak, próbuję znaleźć rzeczy, które powinny nam pomóc jakoś docenić Phoenix Suns i co nam przeszkadza też. No to może brak takiej trochę oldschoolowy styl gry może, bo to jest kozłowanie przez graczy, przez Chrisa Paula, to jest kozłowanie przez Devina Bookera, to są pick and role, DeAndre Ayton ma ograniczoną rolę w ataku trochę, bo jest mniej...
Mało umie też Ayton, tak, nie? Znaczy, to umówmy się.
Ma te takie posiadania na, w midrange, na bloku, face up i 15 stóp, a rzut, może jakiś manewr, ale to są głównie pick and roll, to są głównie rzuty, znaczy łapanie podań od Chrisa Paula.
Chcesz powiedzieć, że ten taki dziwny romans, który miał Monty Williams w trakcie tego sezonu z Frankiem Kamińskim, że on na czwórce wychodził, że to był taki krzyk o jakiś większy playmaking, tak? Na pozycjach wysokich, że to jest coś, czego może tu brakuje w Phoenix.
Może. Znaczy, generalnie oni sobie bardzo dobrze podają piłkę, jeżeli chodzi o asystowane rzuty. Tak, bo w tych wszystkich statystykach podstawowych oni są w top 5, top 10. Tak, są jednym z kilku zespołów w top 10 efektywności ofensywnej, defensywnej. Są zespołem efektywnym, Chris Paul. No, trudno mi jest w tym momencie wymienić nazwisko gracza, który lepiej kontroluje i organizuje grę w NBA. Nie gra LeBron, tak? Mhm. Ale może nawet gdyby grał, to Paul byłby niedaleko. Tak, bo to nawet nie chodzi o to, że Paul znajduje w sobie te własne klepki i z tych łokci trafia chyba 51% rzutów. To jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Tylko kontrola gry, też kontrola gry Devina Bookera, kiedy gra bez Paula. Tak, to są takie, wiesz, oni statystycznie grają gorzej razem, kiedy grają osobno. I to też jest taki wyznacznik tego, jak są dobrzy. Bo w zasadzie nie znajdziesz słabych ustawień, w których grają razem i w których grają bez siebie.
Jest jeszcze postęp w tym sezonie Michaela Bridgesa. On więcej akcji ma gdzieś tam na siebie, na pół dystansie, więcej ma takich akcji, których nie miał wcześniej, typu dostaje piłkę za trójką, robi jakąś pompkę, wjeżdża do midrange, wjeżdża gdzieś już do obręczy i on jako plaster też, myślę, może być kluczową postacią w playoffach. Że tam dopiero w playoffach, w trakcie jakiejś serii dowiemy się, że tu może Phoenix Suns mogą nas zaskoczyć i być lepsi przez to, że się przekonamy, że Michael Bridges jest bardzo dobrym obrońcą i w jakimś playoffowym matchupie będzie w stanie wyciszyć ludzi, którzy są w tej konferencji na pozycjach 2-3 na obwodzie wysocy skrzydłowi George Leonard, LeBron James. Się boję mówić, ale wiesz, że tutaj to może być ta różnica. Do tego kontrola posiadań przez Chrisa Paula i może gdzieś zobaczymy Phoenix Suns, nie wiem, w finale konferencji, tak by wynikało z miejsca, które zajmują po sezonie regularnym. Ja myślę, że też jest jedna rzecz taka tutaj. Trzeba jeszcze cały czas trzymać kciuki za to, żeby Chris Paul zdrowy dotrwał do końca tego sezonu, bo to nigdy nie wiadomo, jak to będzie. I też gdzieś ja się cieszę też, wiesz, jakby to powiedzieć, nie wiem, jak Chris Paul przyszedł do Phoenix Suns, to ja troszeczkę byłem, tak tego zacząłem, ja troszeczkę byłem rozczarowany, że znaczy, od razu wiedziałem, że ten zespół będzie lepszy, bo to Chris Paul jest, to wiemy. Już chyba tego nie trzeba tłumaczyć, ale też byłem troszeczkę rozczarowany, że ten zespół, który tak dobrze grał w Orlando, nie został takiego, wiesz, że nie dostał szansy rozwijać się w tym kształcie, w młodym kształcie. Oczywiście nie byłby tak dobry teraz i pewnie zastanawialibyśmy się, nie wiem, czy mają szansę z Clippers, może nie, ale pewnie mówilibyśmy o Phoenix Suns w kategoriach play-in, może awansu do playoffów, no tak czuję by było, tak dobry jest CP3, ale gdzieś jednak, wiesz, tak ogólnie patrząc, nie wiem, tutaj chyba ten mój, ta moja ekscytacja gdzieś tutaj w tym momencie umarła przez tego Chrisa Paula, który jest cholernie dobry cały czas i będzie to wszystko kontrolował dla Suns. No nie wiem, wiesz, no, tak naprawdę z tych wszystkich ludzi, którzy grają teraz w NBA, jeśli jest jeden, któremu życzę mistrzostwa najbardziej, to jest Chris Paul, bo no, powinien je mieć po tylu latach gry, nie wiem, możemy to w rankingi ubierać, dla mnie on jest jednym z pięciu najlepszych zawodników ostatnich 15 lat, jak nie lepiej, ale no, mam wrażenie, że to gdzieś tam może nigdy nie być docenione tak do końca, jak powinno być, to wszystko, co robi Chris Paul. Są momenty, gdzie naprawdę jest mi trudno wyobrazić sobie lepszego rozgrywającego. W ogóle.
On ma po tym sezonie ma opcję gracza na 44 miliony. Mm-hmm. Bo tak sobie myślałem, że jeżeli Suns nie wygrają w tym sezonie mistrzostwa, co się pewnie nie wydarzy, no to taka szansa dla Pola to chyba dołączenie do Lakers na minimalnym kontrakcie w wieku 30, teraz już 7 lat. 2020.
To czuć, że to trochę taka gra końcowa jest, gdzieś Chris Paul na końcu. No, że to tak gdzieś
to się skończy
może być
z LeBronem.
Z LeBronem, no, że to się tak gdzieś będzie kończyć. Czy to będzie. Znaczy też. To też ciekawe, co on zrobi z tą opcją, bo patrz, jak to się wszystko zmieniło. Jeszcze niedawno przed sezonem w Oklahoma Chris Paul był złym kontraktem. Tak myślano o nim trochę. Potem miał ten świetny sezon w Thunder i teraz ten sezon dalej. I takie duże takie do wszystkich w wykonaniu Chrisa Paula. Stephen Curry też trochę zrobił ludziom, którzy wątpili w niego. I wracamy raz jeszcze do tego tematu, chociaż nie poruszaliśmy go. Od kiedy nagrywamy, nie mieliśmy chyba tak dużo okazji rozmawiać o Stephenie Curry, bo rok temu nie było Warriors. Boże, Warriors nie było w Bąblu nawet rok temu, nie? Dobrze pamiętam?
Nie było.
W ogóle nie mogliśmy porozmawiać na przykład o taktycznych sposobach obrony Stephena Curry'ego. Co można zrobić, żeby zatrzymać Stephena Curry'ego? I ja mam wrażenie, że to trzeba podzielić coraz bardziej, patrząc na to, co robi w tym sezonie. Mam wrażenie, że kiedyś ta dyskusja dotyczyła głównie tego, jak zatrzymać Stephena Curry'ego w pick and rollach. A teraz coraz bardziej, myślę, dotyczy tego, jak zatrzymać Stephena Curry'ego, znaczy w większym stopniu niż kiedyś dotyczy tego, jak zatrzymać Stephena Curry'ego, gdy on lawiruje po zasłonach i biega, bo no nikt nie biega, nikt nie przebiega więcej, wcześniej to był chyba CJ McCollum, nie? W pewnym momencie CJ McCollum chyba liderował NBA, jeśli chodzi o przebiegnięte mile w poprzednim sezonie czy dwa sezony temu i teraz Stephen Curry jest na pierwszym miejscu, gdy ostatni raz patrzyłem.
Klay Thompson był wysoko.
No i ta dyskusja dotyczy tego, jak sobie poradzić ze Stephenem Curry, gdy on w obrębie tego systemu, który potrzebował czasu, co Steve Kerr powiedział. Pamiętam, jak Steve Kerr po 20 meczach powiedział, że te 20 meczów pierwsze, gdy ten atak Warriors jeszcze nie działał, gdy Curry nie grał tak dobrze, że te pierwsze 20 meczów to było takie jakby wprowadzenie do sezonu, głównie nam chodziło o defensywę, instalacja systemu ofensywnego i teraz widać, jak ci ludzie, nowi ludzie tak naprawdę, którzy grają z nim, coraz lepiej rozumieją, jak trzeba grać ze Stephenem Curry'em, gdzie mu postawić zasłonę, pod jakim kątem, w którym miejscu. I myślę, że to jest problem w zatrzymaniu Stephena Curry'ego. Jak zatrzymać Stephena Curry'ego bez piłki? Co wydaje się trudniejsze niż zatrzymanie Stephena Curry'ego na piłce, bo to jak zatrzymać Stephena Curry'ego na piłce, to widzieliśmy trochę w finałach, w playoffach. Widzieliśmy mniej więcej, co trzeba zrobić.
Rzecz taka, że oni, tak już powiedziałeś o tym nowym systemie ofensywnym, no to mówiliśmy chyba na początku sezonu, że pojawiło się więcej akcji handoff, że Draymond Green stawia zasłony bez piłki częściej, że ci ludzie, inni ludzie, tak, Damian Lee na przykład, podają mu piłkę i to flow, tak jak o tym powiedzieć, oni rozumieją, jak się ze Stephenem Curry'm gra. W meczu z Filadelfią nawet były takie podania dościnającego Curry'ego, nie od Draymonda Greena, tak, więc te dodatkowe podające dłonie są potrzebne i przede wszystkim podania w tempo. Tak, to nie są wielkie podania, to nie są podania przecinające pół parkietu, ale to są podania w tempo. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, jak go teraz ograniczyć, jak go zatrzymać?
Bo technicznie, przepraszam, bo technicznie ciężko jest podwajać gościa, który nie ma jeszcze piłki. Tak jak sobie myślę o Stephenie Curry'm startującym z prawego rogu boiska. Tak? To jak? No co, masz go odpychać, nie wiem, zamknąć w pułapkę bez piłki? No to tego jeszcze nie widziałem. No to jest technicznie ciężkie do zrobienia. Nie chcesz switchować od razu tej pierwszej zasłony, bo nagle Stephen Curry może się znaleźć z obrońcą, którego niekoniecznie chcesz na nim mieć. Ale z drugiej strony, no wystarczy ułamek tutaj. Gdzie, tak jak powiedziałeś, już inni ludzie potrafią go znajdować ścinającego do kosza. On jest silniejszy, większy. No a zawsze może się cofnąć, pyk i nagle znaleźć się za linią za trzy, jeśli źle zostanie, nie wiem, przeczytany, źle zostanie zakomunikowany switch, ktoś się gdzieś pomyli.
Wiesz co, próbuję sobie przypomnieć jakiś taki indywidualny matchup, w którym Stephen Curry miał najciężej. To znaczy jeden obrońca, który go bronił właśnie poza piłką. I nie przychodzi mi do głowy nic, bo nawet cofając się do tych serii Houston Rockets, no to Houston bardzo dużo switchowali. Mm-hmm. W zasadzie na każdej split akcji pomiędzy Curry'm, Thompsonem. Mm-hmm. Zresztą gra Warriors wyglądała inaczej wtedy. I tak naprawdę to też jest może taka historia tego sezonu i też o tym powiedzieliśmy, że Curry jednak gra więcej z piłką.
Tak, bo musi, tak, tak. Mm-hmm.
I patrzył sobie właśnie na jego rzuty przeciwko Filadelfii i on te trójki, no to większość tych trójek z 10 trafił po koźle w pick and rollach. Bronionych jak bronionych, ale to jednak w pick and rollach. Natomiast, no nie wiem, masz jakiś pomysł na tak powiedziałeś kilka tygodni temu o zmianie reguł w obronie, tak? Dodaniu więcej fizyczności.
No
może
i to
się musi wydarzyć.
Tak, bo to przeszkadza w obronie Curry'ego bez piłki. Bo ja pomyślałem o ludziach, którzy potrafili go bronić po zasłonach i pomyślałem sobie Tony Allen, ale nawet Tony Allen ostatnio w artykule o tym, jak bronić Lukę Doncicia też przyznawał, że no w tej NBA ciężej się już by było bronić, bo kontakt jest gwizdany i to kontakt, ten kontakt bez piłki gwizdany został, jest już od 3 lat bardziej niż był wcześniej. Na piłce natomiast też widziałem mecze Warriors w tym sezonie, gdzie jeśli już ktoś decyduje się blicować Curry'ego, podwajać po prostu gdzieś daleko, to Steve Kerr reaguje na to w ten sposób, że tam długi czas nie było Looney'a, długi czas nie było Jamesa, Jamesa Wisemana, Wisemana, ale wysyła, od razu wprowadza Draymonda Greena do tej zasłony. Czyli blicujesz, dobra, my dodajemy Draymonda Greena, oni znają się na pamięć i Draymond Green gra 4-3. No, to jest zawsze rozwiązanie, gdy próbujesz Stephena podwoić. No, więc to mamy, bo to aż się prosi w pewnym momencie. Jak patrzyliśmy na przykład na ten matchup Sixers, to na końcu aż się prosiło, żeby Doc Rivers zrobił to, co zrobił ostatnio z Dallas, gdzie ustawił Embiida na Dorianie Finneyu-Smithie i zdjął go z tych pików rozgrywający wysoki, żeby Embiid gdzieś tam był no, jednak dalej, bo no, Embiid i tak wychodził wysoko w tych akcjach. W sensie do 7-8 metra, ale wiesz, no Curry teraz z 10 potrafi walić.
Więc... Czy oni go tam zaczęli podwajać jakoś agresywniej w ogóle w tym meczu? Może w crunch time?
Nie pamiętam. Nie pamiętam, w tych ostatnich akcjach to się nie wydarzyło. Tu nie pamiętam. No. Ale no...
Wiesz, niezrozumiały jest ten wybór obrony przez Sixers na Curry'm tutaj. Próbuję znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, ale nie wiem.
Może ja myślę, że tam zabrakło ludzi trochę, że wiesz, Bena Simmonsa brakowało tutaj, gdzieś. Może i żeby... Wiesz, bo tam na końcu Seth Curry go krył, to też tak patrzyłem. Seth Curry go kryje tylko dlatego, że to Barat jest, nie? Ale mówię, ja tak nie byłem przekonany, żeby Seth Curry tam.
Dostał chyba trójkę w twarz.
No, od razu, na koniec pierwszej kwarty dostał, taką po pompce. Dzień dobry, halo. Tam słyszałem, że masz lepszą skuteczność za trzy ode mnie.
A ja zapytam jeszcze tak, jakbyśmy mieli analogiczną sytuację też w kolejnym meczu Warriors Sixers i zdrowy byłby Simmons, zdrowy byłby Tobias Harris, to czy ściągnąłbyś Joela Embiida z parkietu przy wyniku remisowym na
crunch time.
4. Tak,
w playoffach. Mając Tobiasa Harrisa w formie w post-up, on jest teraz trochę kontuzjowany, to też jest ciekawa rzecz.
I Sixers. Przede wszystkim Bena Simmonsa, jeżeli chodzi o obronę.
Nie zdjąłbym Simmonsa. Simmonsa bym właśnie wtedy chciał. Simmonsa bym wtedy chciał. No
czy zdjąłbyś Embiida? Czy zdjąłbyś Embiida?
No wiesz co, no wolałbym go jednak na Andrew Wigginsie mieć, no. Chyba bym go nie zdjął. No, Andrew Wiggins bez piłki to tak sobie będzie stał. Ustawiłbym go po prostu gdzieś w rogu boiska. Bo Andrew Wiggins nie gra z Kerem tych takich zasłon bezpośrednich.
Nie.
Tamtych gierek nie ma. No, to jest zbyt skomplikowane dla Andrew.
Chyba Kent Bazemore ma więcej takiej
tak. Know-how.
Duetowej gry z Kerem. Jest to tak, abstrahując też od Warriors trochę i przychodząc do Embiida na chwileczkę, to duże szczęście jednak, że on w drodze po finał NBA, no to na wschodzie nie będzie raczej grał z pula shooterami takimi jak Curry. Mm-hmm. Że nie będzie grał przeciwko Lillardowi. Może James
Boston.
Harden, Kyrie.
Cały czas jest jeszcze Boston. I te takie downhill, takie twarde, specyficzne, nikt nie dostaje takich pików. Te piki dla Kemby Walkera, zasłony, gdzie Kemba nagle idzie tak po prostej, idzie do góry. Nikt nie staje tych pików. Te piki. Tylko Kemba musi się rozchuśtać. No. I w tym ostatnim meczapie, gdy grali, to mówię, Sixers fizycznie się przeszli. Tak na Bostonie, jak się nie przechodzili wcześniej. Poszli do sił. Tobias, Embiid, Simmons, wszyscy postowali. Ale fakt faktem, to co mówisz, że tego zagrożenia nie ma dla Embiida takiego, wiesz, jak na przykład Doncic, gdzie czy Curry, czy Lillard, nie? Ta konferencja jest dla niego lepsze.
Brooklyn w zasadzie tylko.
Kyrie.
No nie? I może gardzi Miami Heat Victor Oladipo w jakiejś super formie. Tyler Hero wracający do bycia koszykarzem. Tak próbuję jeszcze jakoś znaleźć, może coś powiedzieć o tym sposobie obrony Curry'ego bez piłki, to no nie wiem, chyba zespołowa obrona musi być elitarna. Tak mi się wydaje, bo on dostaje piłkę wychodząc po zasłonie, tak? I ten obrońca gracza, który stawia zasłonę, no to on musi jednak reagować i trochę przewidywać. Blazers próbowali bronić w taki sposób chyba gdzieś na początku tego roku, kiedy grali z Warriors, że Enes Kanter bronił wysoki stawiał zasłonę dla wychodzącego po niej Curry'ego i Kanter reagował
wyżej,
podwajając Curry'ego w momencie, kiedy on otrzymywał piłkę. Tylko, że no
jest
koordynacja pozostałych graczy, organizacja ich, no to musi być elitarny poziom. I w zasadzie no, zostaje z tych zespołów 30-29, no to zostają mi tylko Lakers. Że oni byliby w stanie Curry'ego może zamknąć nawet, tak? Kompletnie wyrzucić z meczu. Może.
Tak, mieliby ten, wysyłając nawet jednego zawodnika, tak jak wysyłając Kantera, to mieliby z tych trzech pozostałych, mogliby wystawić takie line-upy, które miałyby wzrost i zasięg ramion, które byłyby w stanie gdzieś tam w tym paint obronić ludzi, którzy zaczynaliby nagle ścinać. Czy ten, który postawił zasłonę od razu. Czy taka gierka. No, ja myślę, że to gdzieś się tak będzie ten sezon dla Warriors, nie wiem, czy to będzie mecz play-in, czy to będą play-offy, jeszcze zobaczymy. Gdzieś on się tak będzie na takich agresywnych próbach podwajania Curry'ego kończył. No, jak to będzie drużyną mieć, to zobaczymy, bo no to jest specyficzny rywal. I to też tak trudno. Bo też się zastanawiam, dlaczego to Cleavers, wiesz, nie przedsięwziął jakichś agresywniejszych środków w tym konkretnym meczu. No ale tak jak mówię, on jest evenementem cały czas. No, ja mam wrażenie, wiesz, jak patrzę na niego, jak on gra bez piłki i myślę sobie o najlepszych zawodnikach ligi, o najlepszych obwodowych zawodnikach ligi. Teraz zwłaszcza jak Klaya Thompsona nie ma, I taka, tak jakby miał wyprowadzić taką średnią tego, jak oni grają bez piłki, gdzie James Harden jest najgorszy i nie wiem, Damian Lillard jest lepszy, to ta różnica między tym, co robi Kerry, a co robią ci najlepsi, jest ogromna. Dysproporcja jest ogromna. To jest zupełnie
przepaść.
Przepaść jest. To jest coś, coś zupełnie innego.
Czy Stephen Curry jest najlepszym ofensywnym graczem w historii ligi?
Nie, ja nie umiem tak powiedzieć. Nie wiem, może matematyka tak mówi, ale no nie umiem tak powiedzieć jednak. No. Tak samo jak co, James Harden jest najlepszym ofensywnym zawodnikiem w historii ligi, tak mówił Daryl Morey, bo 3 jest więcej niż 2 w tych czasach. Nie wiem, może jestem starym człowiekiem, ale jak Michael, dostawał piłkę na rękę w 95, to ludzie wiedzieli, co się stanie. Nie? To jednak to wiem, że Matt ma matkę.
Brakuje chyba Keremu takich wielkich finałowych serii.
Albo fadeawaya do linii. Sam na sam. Takiego. Dobra. Zobaczymy, gdzie to się wszystko dalej skończy dla Warriors w tym sezonie. Oby kolega był zdrowy do końca. Oby wszyscy wrócili do zdrowia. Gdzie ten sezon Brooklyn Nets się skończy? Brooklyn Nets mieli być przez nas opowiadani w drugiej części sezonu. Ja nawet oglądałem ostatnio Nets, ich mecze, już tam nikt nie gra w tych Nets. Kyrie Irving gra bóle z serca, oglądałem ich z Miami, z Nowym Orleanem, ale no nadal nie mogę. No jest mi trudno w ogóle myśleć o tej drużynie. Blake Griffin gra to dobrze, nawet zupełnie nieźle gra, ale jest mi trudno myśleć o Brooklyn Nets, nie wiem, w takich kategoriach, w jakich chcielibyśmy znowu myśleć, tak jak w playoffach, tak jak zaczynaliśmy, wiesz, jak zaczynaliśmy mówić o tych matchupach, o tym, no bo nie ma Duranta, nie ma Hardena i trudno powiedzieć, jak to do końca jeszcze będzie wyglądać. Oni coraz bardziej myślę, wiesz co, że ten sezon Nets się skończy tak trochę jak teraz jest, że oni w pewnym momencie, bo wiesz, no to będą playoffy też i Harden nie wiadomo, kiedy wróci, czy będzie, on chyba nie będzie zdrowy na playoffy, w sensie, że będzie leczył się w pierwszej rundzie playoffów. Durant to nie wiadomo, ile on może... On dobrze wrócił, ale teraz znowu są cały czas kontuzje. Bo ten sezon Nets może się po prostu rozbić na tym, że oni na końcu w serii playoffowej, gdzie mecze będą co drugi dzień, nie będą mieli nie tyle, że jednego gracza, tylko dwóch graczy nie będą mieli. Któryś będzie sam po prostu i aż się to gdzieś wszystko zdrowotnie rozbędzie.
Dodatkowe zagrożenie, że oni mogą od razu w pierwszej rundzie trafić na Boston albo co gorsza na Miami. Mhm. Jeżeli trafiliby na Miami, no to
switche wszędzie
powiem będą. Już. Tak, powiem już teraz, że bardzo trudny matchup, może najtrudniejszy nawet.
Kryciu, bo...
To jest w ogóle ewenement, że oni są pół meczu od pierwszego miejsca w tabeli konferencji wschodniej. Naprawdę. Przy tylu opuszczonych meczach, nie wiem, czy Steve Nash jest kandydatem do Coach of the Year.
Znaczy, wiesz co, ale jak patrz, to nie umiem tak myśleć o nim. To chyba ten talent wychodzi, wiesz, gdzieś tam ofensywny, który był. Harden miał przecież długi stretch, wielki stretch. Harden nie miał tam 2 miesiące, to trwało. Nie, no może przesadzam, nie? On był rozgrywającym,
parę Kyrie tygodni, na trójce.
Kyrie gdzieś tam na końcu czasem potrafi wygrać mecze. Jest najbardziej overrated zawodnikiem ligi Kyrie Irving dla mnie cały czas, bo on ma niezły sezon, jak popatrzysz na liczby Kyriego Irvinga, nie wiem, fantazy jest chyba czwartym zawodnikiem tego sezonu, fantazy Kyrie Irving, ale oni switchują dużo w obronie, oni nie robią, wiesz, oni też nie mogą zaimplementować dużo w tym sezonie, no, więc ograniczają się do switchowania i tak, takie to jest, mam wrażenie, że switchują dlatego, że nie możemy tutaj, kto jest naszym centrem, kto jest naszą czwórką. DeAndre Jordan 6 meczów nie gra, nagle gra. Teraz Nicholas Claxton, który jest chyba ich najlepszym obrońcą wysokim, co nie znaczy, że w ogóle, że on będzie grał w playoffach. On teraz ma COVID, czy jest w protokołach. Jeff Green gra cały czas tak strasznie dużo. Jedna rzecz, na końcu, jedna myśl. Mam myśl jedną, bo Miami Heat, o nich nie mówimy, bo oni ma, znaczy mówimy, no w pewnym momencie oni zaczęli. Oni zmienili coś w trakcie tego sezonu. Mianowicie oni zakładają bardzo, bardzo dużo pułapek. I to niezależnie trochę z kim grają. Mam wrażenie, że Heat bardzo, bardzo dużo trapują. Zaczęli tarapować. Adebayo jest bardzo wysoko. Dwayne Dedmond teraz gra. On też jest bardzo wysoko. Oni podwajają czasem graczy, że ja się dziwię, że oni ich podwajają. Mam wrażenie, że Eric Spoelstra coś szykuje. Że on jest w modzie szykowania się na playoffy. Eric Spoelstra. Mówię, to jest wyższa szkoła, to co on robi teraz. On się szykuje na playoffy i trapuje czasem ludzi, których nie powinien trapować. I zastanawiam się tak, jak a propos tego, co mówiliśmy o tych kozujących w konferencji wschodniej, że ich tu nie ma. Może to jest już jakieś gdzieś przygotowanie na konkretny matchup, to co robi teraz Erik Spoelstra. Więc taka myśl, bo mówię, patrzę na Miami i się zastanawiam, czemu oni to robią? Ale to jest może to doświadczenie, które ma i ten spokój, który ma Erik Spoelstra w klubie swoim, że takie rzeczy może robić, niezależnie od tego, czy wiesz, wygrywamy mecze, czy przegrywamy. Bo
z perspektywy rywali to jest trochę niepokojące, bo oni w poprzednim sezonie, to oni zmienili rzeczy w sumie analogicznie, jeżeli by tak spojrzeć, bo w ostatnich meczach tej dogrywki sezonu regularnego. Tak? I później przeszli w zasadzie w small ball w playoffach, wyrzucili Mejesa Lenarda z pierwszej piątki. Mm-hmm.
Tak.
Tak. No wiesz, potencjalne match-upy Miami, no to Boston, Atlanta jest w top 5, Nowy Jork, nie ma kozujących, których warto trapować. Drew Holiday w Milwaukee? Może tutaj strategia Chris Middleton?
Zobaczymy.
To byłoby odważne.
Boston, Kemba, Kyrie. Myślę, może pod Brooklyn. Zobaczymy. No dobrze, to wszystko i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co dalej będzie widać tutaj, jeśli chodzi o matchupy playoffowe i może o Knicks porozmawiamy.
Powinniśmy,
nie? Taka presja, żeby o Knicks rozmawiać. Knicks teraz w trasę jadą, więc ten chyba najlepszy moment był dzisiaj, no ale trzeba było przez 20 lat ostatnich lepiej grać trochę. Dobra, to co? Trzymajcie się wszyscy, uważajcie na siebie. Trzymaj się, Piotrek, i do usłyszenia.
Dzięki, do widzenia. Okay. Do usłyszenia.